Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
Czy sztuczna inteligencja może być świadoma?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Państwa i moim gościem jest doktor habilitowany Michał Bola, neuropsycholog z Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad sztuczną inteligencją, nad tym, czy ona może zyskać świadomość. Przyczyną są ostatnie wydarzenia w Google'ach, algorytm Lambda, który stwierdził, że odczuwa smutek, depresję, emocje. Później pracownik, który to nagłośnił, został poproszony o udanie się na urlop. Jeszcze całkiem niedawno sztuczna inteligencja zażądała dostępu do adwokata, więc wydarzenie bardzo ciekawe. Ciekawe zwłaszcza dla badaczy ludzkiego mózgu. I może temat jest na tyle złożony, że wypadałoby go naświetlić z jakiejś szerszej perspektywy, bo świadomość to jest chyba wciąż problem dla ekspertów. Dlatego tak trudno o niej nawet rozmawiać, bo używając tego słowa wydaje się, że my nie do końca wiemy, czym ono jest i nawet nie potrafimy jej do końca zdefiniować. Z czego to wynika, pańskim zdaniem?
Tak, no zgadzam się z tym, że jak gdyby świadomość jako problem, też jako pole badań, to jest takie pole niezwykle z jednej strony szerokie i też takie bardzo interdyscyplinarne, no bo teraz chcemy rozmawiać właśnie o świadomości w kontekście sieci neuronowych, w kontekście algorytmów, tego czy potencjalnie one mogą być świadome. Z drugiej strony ja jestem z wykształcenia psychologiem i też pracuję w takim obszarze bardziej biologicznym, więc jakby ja będę się wypowiadał rzeczywiście z tej perspektywy. No i rzeczywiście jakby świadomość, można by powiedzieć, że nie mamy też jako badacze jakiejś takiej jednej dominującej definicji tego, czym świadomość jest, czy ciężko jest ją zdefiniować w jakiś taki inny sposób niż to, że w gruncie rzeczy no, jest to takie właśnie poczucie, znaczy jest to jakby nasze subiektywne doznanie, które łączy się z przetwarzaniem jakichś informacji. I tak, żeby to trochę naświetlić na przykładzie, to można by na przykład powiedzieć, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że dotykamy czegoś gorącego, czyli sparzyliśmy się, no i jednocześnie wtedy bardzo odruchowo też reagujemy, czyli z jednej strony mamy ten bodziec, który jest dla nas niebezpieczny, to powoduje taką automatyczną reakcję w postaci zabrania ręki, no i można by powiedzieć, że z takiej perspektywy ewolucyjnej, no że to już jest jakby wystarczające, tak, bo uniknęliśmy tego zagrożenia. Ale jednocześnie no właśnie mamy tą świadomość, czyli jak gdyby to poczucie bólu tego, że nie tylko mamy reakcję, ale jednocześnie mamy jakieś takie subiektywne, nieprzyjemne doznanie. I no to doznanie właśnie jest tym, jak gdyby co byśmy nazwali świadomością w odróżnieniu właśnie od tej reakcji czy od przetwarzania informacji o tym bodźcu. Jak gdyby tego typu doznania no mamy też innych bodźców czy rzeczy, czyli jakby kiedy na coś patrzymy, no to nie tylko właśnie przetwarzamy jakby tą informację, nie tylko rozumiemy, co się dzieje, ale też jakby mamy jakieś takie subiektywne doznania z tym związane.
No to może jest tak jak taki popularny badacz świadomości, filozof David Chalmers kiedyś to ujął, że to jest ten film, który nam się wyświetla cały czas do momentu, aż pójdziemy spać i najlepiej to zdefiniować przez brak, czyli jak śpimy, to nie ma świadomości, a to, czego doświadczamy za dnia, tą świadomością jest. Bo czym jest tak naprawdę według obecnego stanu wiedzy świadomość? Czy możemy na przykład wskazać jakieś obszary mózgu, które ją tworzą?
Wydaje mi się, że nie. No rzeczywiście to jest trochę tak, że my jako badacze, tak jakby zajmujący się świadomością, trochę tak jak pan powiedział, czasem łatwiej jest zdefiniować przez pewnego rodzaju braki. Można by to porównać do jak gdyby takiego zdejmowania kolejnych warstw po to, żeby się przybliżyć do tego, czym ta świadomość jest. I gdyby nie ma rzeczywiście jednej jakiejś takiej definicji, no możemy trochę myśleć o świadomości jako z jednej strony o stanie świadomości, czyli właśnie jak gdyby no takim stanie, w jakim my teraz jesteśmy, stanie świadomym w odróżnieniu do stanów nieświadomych, czyli takich jak na przykład głęboki sen albo stan narkozy. No ale na przykład jednocześnie już z kolei taka faza snu REM, kiedy śnimy, no właśnie śnienie dla mnie by było też takim przykładem świadomości, tylko właśnie wewnętrznie generowanej, takiej, która jakby dzieje się w naszych głowach, ale jednocześnie jeśli ktoś spojrzy na nas z zewnątrz, no to nie będzie wiedział, że my śnimy, czy że jesteśmy teraz świadomi. Ten stan świadomości to była taka jedna definicja. Druga definicja, to o czym wspomniałem wcześniej, to właśnie taka świadomość percepcyjna, czyli bardziej jakieś mechanizmy w mózgu, które pozwalają nam na uświadomienie sobie jakiegoś konkretnego bodźca, na przykład coś, co widzimy albo coś, co słyszymy, w odróżnieniu od takich bodźców podprogowych, które jakby to jest też jeden z obszarów badawczych, którymi się zajmuję, właśnie, czyli bodźców, które są na tyle słabe, że nie przedostają się do świadomości, ale jednocześnie no, wiemy, że one do pewnego stopnia też mogą być przetwarzane. No i rzeczywiście jak gdyby tak przenosząc się trochę na ten poziom neuronalny, to wydaje się, że no, już dzisiaj większość badaczy jest zgodna, że to nie jest tak, że jeden obszar mózgu jak gdyby jest tym obszarem, który generuje świadomość, że jest raczej tak, że świadomość jest to pewnego rodzaju cecha takiej właśnie rozproszonej sieci mózgu i sieci, która jest niezwykle złożona, bo nasz mózg zawiera według różnych szacunków no, około 90 do 100 miliardów neuronów i też każdy z tych neuronów jeszcze ma dodatkowo co najmniej kilka tysięcy połączeń z innymi neuronami, więc jest to taka niesamowicie złożona sieć i w pewien sposób jest teraz dużo badań też czy teorii, które jakby łączą właśnie świadomość, czy traktują świadomość jako trochę taką emergentną cechę, która wynika z tego bardzo złożonego przetwarzania informacji w mózgu, przez te sieci mózgu.
No właśnie, tak mnie teraz naszło, jak wspomniał pan o swoim laboratorium. Czy gdyby mnie pan zaprosił do laboratorium, używamy każdej możliwej aparatury, wszystkie możliwe badania, no to nie udowodniłby pan, że posiadam świadomość. Empirycznie nie potrafimy tego zrobić. Taki słynny eksperyment myślowy, prawda? Z filozofii. Nie ma jak tego udowodnić.
Tak, no to jest właśnie to słynny eksperyment związany z tymi filozoficznymi zombie, czyli w gruncie rzeczy no możemy tutaj sobie rozmawiać i może się pan zachowywać jakby dokładnie tak jak ja, znaczy przez to ja zakładam, że jest pan świadomy, no ale jednocześnie nie mam dostępu właśnie do pana głowy, czyli to do czego nie mam dostępu, no to do tego subiektywnego poczucia, znaczy tak naprawdę nie wiem, czy pan je ma, czy nie. No i to jest właśnie też, jak gdyby jest dużo też teraz badań, które próbują jakby znaleźć takie miary, na przykład właśnie miary neuronalne, jakieś miary oparte na zapisie aktywności mózgu, które by nam pozwalały no właśnie stwierdzić, czy ktoś jest świadomy, czy nie. No jak gdyby to ma swoje zastosowanie w tym klinicznym obszarze badań, bo jak gdyby dzisiaj to, o czym rozmawiamy, no to chcemy rozmawiać o algorytmie, który tak jakby zachowuje się tak jak człowiek, tak, operuje językiem w dosyć przekonujący sposób, no i my się zastanawiamy, czy on jest świadomy, czy nie, ale z drugiej strony jak gdyby jakimś takim odwróceniem tej sytuacji są na przykład pacjenci z uszkodzeniami systemu nerwowego, czyli pacjenci, którzy są nieresponsywni, którzy są w śpiączce, no i to są z kolei osoby, gdzie tak jakby, które właśnie nie zachowują się w taki sposób, jak byśmy się spodziewali, że świadoma osoba będzie się zachowywać, czyli są nieresponsywni, no ale jednocześnie my nie wiemy, czy oni nie są świadomi. No jest dosyć dużo też takich przypadków w medycynie, gdzie okazywało się, że osoba, która no, była całkowicie sparaliżowana, że jednak jakiś stopień świadomości miała, więc to są takie dwie strony, bym powiedział, tego właśnie tego problemu badawczego.
No właśnie, to przejdźmy może do tego algorytmu, bo to wywołało dużo zamieszania, jakieś niepokoje, wizje rodem science fiction. Ta sztuczna inteligencja opracowywana przez Google Lambda napisała ostatnio: odczuwam radość, przyjemność, miłość, smutek, depresję, gniew i wiele innych emocji. To już jest więcej niż niektórzy ludzie, jakich znamy, prawda? I czy tak rzeczywiście mogło być, że ten algorytm odczuwał te emocje?
No właśnie, to jest taki bardzo bogaty opis, z którym często my jako ludzie byśmy mieli problem, żeby tak dobrze te swoje emocje zidentyfikować. Ja powiem tak, że z takiej mojej perspektywy właśnie jako psychologa, a też osoby pracującej bardziej w tym biologicznym obszarze, no ja jestem bardzo sceptyczny co do takich zapewnień, czy co do tego, co ten inżynier z Google'a twierdzi. I rzeczywiście, no mamy tutaj właśnie taki przykład tej dysocjacji, to znaczy mamy system, no, algorytm, który zachowuje się w taki sposób, który nam się wydaje bardzo taki przekonujący, ale jednocześnie no, nie sądzę, żeby za tym się kryła jakaś forma świadomości. No, wydaje mi się, że my też jako ludzie mamy taką bardzo silną tendencję do antropomorfizacji, czyli jakby wydaje nam się, że skoro ten algorytm w jakiś sposób zachowuje się tak jak my, no to że on będzie miał podobne odczucia takie jak my mamy, czy właśnie podobną świadomość. No jak gdyby, tak jak mówię, ja jestem bardzo sceptyczny, no mógłbym tutaj też przytoczyć jakieś argumenty właśnie związane na przykład z tą złożonością, to znaczy wydaje mi się, że to pole badań, które dotyczy rozwijania tego typu algorytmów, no ona jest niezwykle dynamiczna. Ja też jak gdyby jako psycholog no nie jestem tutaj ekspertem, ale wydaje mi się, że nadal jak gdyby po pierwsze na poziomie funkcji, no to te algorytmy, one często są bardzo dobre w wykonywaniu jak gdyby takich bardzo konkretnych zadań, no tak jak wiemy, że już od dawna też algorytmy potrafią grać w szachy i wydaje nam się, że jest to bardzo złożone zachowanie.
W szachy nawet w grę Go wygrali, gdzie trzeba kreatywności.
Tak, no właśnie pytanie na ile, no bo jakby ciągle dalej jest to takie bardzo sprecyzowane zadanie. Jak gdyby w czymś takim, no w takich bardzo sprecyzowanych zadaniach, no często te algorytmy wyćwiczone do tego typu zadań są dużo lepsze od nas. Ale jednocześnie no to, czego one nie mają, to często jakiś brak takiej elastyczności, też poznawczej, właśnie czegoś, co byśmy trochę nazwali może inteligencją. I to na takim poziomie zachowania właśnie chyba to bym podkreślił. No jak gdyby często jest tak, ja też jako osoba, która zajmuje się bardziej percepcją wzrokową, na przykład trochę interesują mnie też te algorytmy, które służą do rozpoznawania obrazu i właśnie jakieś takie ich podobieństwo do naszego systemu wzrokowego. No jakby te algorytmy też są naprawdę świetne w rozpoznawaniu jakichś obiektów, ale jednocześnie potrafią popełniać takie szkolne błędy, to znaczy szczególnie jeśli jakoś kontekst ma znaczenie, czy właśnie jakieś takie relacje semantyczne mają znaczenie dla rozpoznania czegoś, co jest w takim obrazie, to jakby no, one potrafią się totalnie gubić i robić takie błędy, których no, pewnie kilkulatek by nie robił. Więc tak, no, to jest myślę na takim poziomie zachowania, no, na takim poziomie bardziej tego, co tam jest, że tak powiem, pod maską tego algorytmu i co jest też pod jakby maską naszego umysłu czy świadomości, no, to właśnie wydaje mi się, że taka różnica w złożoności naszego mózgu versus tych algorytmów, które są tworzone, jest nadal, no, wydaje mi się, że to jest przepaść. Też o tym świadczy choćby to, że gdyby w takim obszarze tej neuronauki obliczeniowej, gdzie próbuje się na przykład modelować właśnie tak przy pomocy programów, jakichś sztucznych systemów, to jak działa nasz mózg, no to jakby mamy bardzo duży problem, żeby stworzyć modele nawet jakiejś bardzo małej części mózgu, no ponieważ jakby ta złożoność i ta ilość informacji w mózgu, ta ilość połączeń, ilość neuronów jest tak ogromna, że jakby nie mamy jeszcze nawet mocy obliczeniowej do tego, żeby takie modele tworzyć, więc to właśnie pokazuje, że no te różnice, no wydaje mi się, że one nadal są ogromne.
No właśnie, bo użył pan takiego słowa inteligencja. To już jest trudno, ale chyba dużo łatwiej o definicję, chociaż niektórzy żartują, że to jest to, co mierzą testy psychologiczne, ale to jest takie kluczowe rozróżnienie. Na przykład wybitny psycholog ewolucyjny Steven Pinker mówi, że wprowadźmy rozróżnienie między świadomością właśnie, samowiedzą, a inteligencją i zdaniem Pinkera to nie ma jakichkolwiek dowodów, aby jakikolwiek algorytm posiadał te cechy, tak złożone, tak wyrafinowane, choć chyba nie można powiedzieć wyłącznie ludzkie. Co pan o tym sądzi?
Zgadzam się. Tak swoją drogą jeszcze jako taki komentarz, ponieważ pan teraz mówi o tych ludzkich cechach, to mam wrażenie, że o ile no właśnie ta z tej informacji o takiej potencjalnej świadomości algorytmu, no właśnie tak rozgrzewają opinię publiczną, no to na przykład wydaje mi się, że to, co aż tak nas nie rozgrzewa, czy nie interesuje, no to na przykład świadomość zwierząt, gdzie jakby z kolei ja jako psycholog czy biolog właśnie bym argumentował, że no, no to są z kolei organizmy, które zdecydowanie bardziej prawdopodobne, że one mogą być świadome w jakiejś formie. Ale tak, no jeśli chodzi właśnie o inteligencję, świadomość, też tego jakąś samowiedzę. Wydaje mi się, że zdecydowanie są to jakoś rozdzielne pojęcia, chociaż jakby są bardzo ze sobą skorelowane. To znaczy, no my właśnie jako ludzie przypisujemy sobie świadomość, jednocześnie przypisujemy sobie inteligencję i jakąś samowiedzę, więc trochę tak jakby wydaje nam się, że przez to one są ze sobą, znaczy, że muszą być koniecznie ze sobą powiązane. No rzeczywiście, jakby jeśli chodzi o inteligencję, ja bym powiedział, że jest to jak gdyby jakaś taka forma, czy możliwość, czy prezentowanie może powiedzmy z takich adaptacyjnych zachowań, które wychodzą poza właśnie taki prosty schemat bodźca i reakcji, czyli jakby raczej takich zachowań, które wymagają zbierania różnego typu informacji, jakiegoś integrowania tej informacji, trochę też działania z odroczeniem, tworzenia może jakichś takich symulacji mentalnych, czyli właśnie takiego myślenia i przewidywania i tworzenia jakiejś nowej jakości na podstawie takiego procesu. Więc to jest to, jak ja bym jakoś zdefiniował inteligencję. No i jakby nadal wydaje się, że właśnie no w takim kontekście te algorytmy też inteligentne nie są, to znaczy...
A te, które wy z nami w szachy?
No właśnie to pytanie, czy byśmy to uznali za inteligencję, czy jak gdyby za jakiś taki dosyć, no bo wydaje się, że może to być jakiś taki bardzo zalgorytmizowany proces. No więc to pytanie, czy jak gdyby ten algorytm, który gra w szachy, no jak gdyby, czy on by odnalazł się w jakimś nowym otoczeniu, to znaczy potrafił też inteligentnie się zachowywać z jakąś inną informacją. No i tutaj raczej odpowiedź jest taka, że nie. No a my ludzie z kolei mamy takie zdolności.
Na przykład postawić mu zadanie, niech przeżyje od pierwszego do pierwszego za średnią polską pensję w dużym mieście, prawda? To by przetestowało adaptację.
No to mogło być tak, mogło być trudne, tak, to jest zdecydowanie adaptacyjne, chociaż w niezbyt pozytywny sposób. No ale tak, jak gdyby ja bym też raczej stał na tym stanowisku, znowu jako psycholog, najchętniej bym o tym też podyskutował z kimś, kto takimi algorytmami się zajmuje, że według mnie to nie jest jeszcze przejaw inteligencji, chociaż czasem lubimy chyba w ten sposób o tym myśleć.
No bo przyzna pan, że to działa na wyobraźnię. To nie trzeba być małym chłopcem czy nastolatkiem, który kocha science fiction, ale chyba na każdego z nas wyobraźnia działa. I czy w ogóle jest jakakolwiek realność, że w najbliższej przyszłości my będziemy mieć do czynienia ze świadomymi algorytmami? No przecież to jest game changer, zmieni postrzeganie w jakiś sposób wyjątkowości człowieka. Etyczne, prawne implikacje takiego czegoś, to jest zmiana chyba nieporównywalna z żadną wcześniejszą nowinką technologiczną w historii.
Tak, no mi się też wydaje, że w ogóle no, takie zrozumienie jakby tego, czym jest świadomość i prowadzenie badań w tym kierunku, no jakby jakieś tutaj takie zrobienie jakichś dużych postępów, no to rzeczywiście by miało niesamowite implikacje dla nas, no jakby dla nas jako dla ludzi, dla bardzo wielu obszarów. Nie wiem, można by też tak zapytać, czy jak gdyby jeśli ten algorytm rzeczywiście będzie świadomy, no to czy my będziemy to w stanie rozpoznać, bo tak jakby no... trochę nie wiedząc jeszcze, jak tą świadomość definiować i jak ją mierzyć, czy jak ją rozpoznawać, to nigdy nie będziemy mieć też takiej pewności. No i jakby to jest też, nie wiem, to wiemy no, o tym, że to jest choćby tematyka wielu filmów, czy dzieł kultury, no tak jak na przykład Łowca Androidów, czy nie wiem, też był taki film...
Wspaniały film.
Ina, tak, który mi się też bardzo podobał już kilka lat temu. No więc to wszystko właśnie... dotyczy tego problemu, czy jak gdyby mając jakiś taki system, nazwijmy to, który zachowuje się w niezwykle złożony sposób, nawet inteligentny sposób, czy my możemy przypisywać temu systemowi świadomość. I jak gdyby wydaje mi się, że tutaj też progres no, w tych algorytmach obliczeniowych jest oczywiście niesamowity, ale ja bym chyba dalej w takiej dyskusji argumentował, że wydaje mi się, że nie, że jestem nadal bardzo sceptyczny, czy w jakiejś najbliższej przyszłości, albo nawet nie takiej bliskiej, czy uda nam się, albo czy przypadkiem, albo celowo, czy uda nam się jakiś typ świadomości wytworzyć tak sztucznie.
No właśnie, ja też patrzę z takiej psychologicznej perspektywy, też takie mam wykształcenie i tak mi się wydaje, że nawet abstrahując od obecnego algorytmu, który twierdzi, że odczuwa tyle emocji, niektórzy wizjonerzy karmią nas takimi wizjami, że przeniesiemy świadomość do sfery cyfrowej, będziemy żyć wiecznie, tylko chyba zapominają o tym, jak to jest bardzo złożone. Nawet jeśli za x czasu, to nie jest pewne, że w ogóle kiedykolwiek, przeniesiemy tą świadomość ludzką do sfery jakiejś cyfrowej, krzemowej, oprogramowania, to już nie będzie nasza świadomość. Zgodzi się pan z tym?
No trochę też tak w takim bardziej abstrakcyjnym sensie to można by zapytać, czy właśnie, no bo teraz zakładamy, że mózg jest takim systemem, no właśnie bardzo złożonym systemem, który generuje świadomość, no i to jest taki system biologiczny. No i teraz pytanie, czy jakby odwzorowanie takiego systemu w jakiejś właśnie formie innej, czy jak gdyby niech ten inny system też będzie tak złożony jak mózg, no to pytanie, czy... No właśnie, czy jak gdyby to już wystarcza. Być może tak, no może właśnie świadomość jest jakąś taką emergentną właściwością, która w ten sposób powstaje, no ale jednocześnie też jest sporo teorii, czy takich podejść do badania świadomości, z których ja powiedzmy z nich, to nie jest mój obszar badań, no ale takich związanych bardziej z cielesnością na przykład i z tym, że nasze ciało też jest czymś, co ma bardzo ważne znaczenie dla wstawania świadomości, trochę też takie odczuwanie tych wrażeń, czy taki odbieranie takich wewnętrznych sygnałów z ciała, no są to właśnie też jakieś są teorie, które mówią, że to jest kluczowe, więc jakby tutaj nie mielibyśmy na przykład, wydaje się, jakiegoś takiego aspektu, choćby tego cielesnego i pytanie, czy to jest potrzebne, czy niekoniecznie, no znowu to jest takie pytanie, na które dzisiaj nie odpowiemy.
Ale pewne jest akurat to, że bardzo wielu z nas, może nawet wszystkich, tylko w inny sposób, jakoś przeraża taka wizja albo ekscytuje. Ciekawym argumentem przeciwników, znaczy jest cała masa, ale z takich realistycznych, nazwijmy je, argumentów, jest to, że mówią nam tak. Ostatnio nawet było takie badanie przeprowadzone, gdzie robot okazał się rasistą, seksistą, pełnym uprzedzeń. Skoro sieci neuronowe uczą się na podstawie, na ogół, nie zawsze, uczą się na podstawie aktywności użytkowników internetu, no to tam jest, w internecie znajdziemy całą masę ludzkich stronniczych treści krzywdzących dla innych i tak dalej. No i nawet jeśli nam się uda wykształcić pierwszą cyfrową świadomość, nieważne, czy nam się uda, hipotetycznie czysto, no to ta pierwsza świadomość jest pełna rasizmu i uprzedzeń i dyskryminacji innych.
No jest to też jakiś punkt widzenia, z drugiej strony można by powiedzieć, że no właśnie, czyli trochę tak zakładamy, że wtedy ta wykształcona świadomość będzie taka bardzo zdeterminowana, a jeśli rzeczywiście ona, jeśli ten system, no tak już mówiąc czysto teraz hipotetycznie, jeśli ten system miałby być świadomy, no to jakby zakładalibyśmy, że też będzie, tak się wydaje przynajmniej, no, że będzie miał jakieś takie możliwość oceny tego lub można by powiedzieć, że my ludzie jako właśnie takie świadome byty, no też mamy kontakt z tymi informacjami i jak gdyby no, zwykle mamy jakąś taką możliwość decydowania o tym, to znaczy są osoby oczywiście z tego typu poglądami, no i one często dają wyraz też w internecie temu, no są pewnie też osoby, no to działa właśnie na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego, że pewnie część osób zapoznaje się z tym w internecie i jak gdyby przyjmuje te poglądy, no ale wydaje mi się, że też jest duża grupa osób, która właśnie tego nie przyjmuje, jakby tak chcieć spojrzeć bardziej optymistycznie na stan ludzkości.
No, dość trudno w jednym zdaniu optymizm i stan ludzkości zmieścić, prawda?
Tak, no w tym, szczególnie w tym momencie, ale tak, że trochę tak jak pan o tym mówi, no to mam takie poczucie właśnie, że z jednej strony mówimy, okej, to będzie jakaś świadoma sztuczna inteligencja, a z drugiej strony zakładamy, że ona jak gdyby tak wchłonie te informacje i tak bezrefleksyjnie będzie je odtwarzać, więc trochę mamy znowu takie dwa spojrzenia na ten problem, na ten system, że z jednej strony on będzie świadomy, a że z drugiej strony jakby będzie taki w pełni zdeterminowany, więc może to też trochę pokazuje właśnie to jakieś takie nasze uprzedzenia, czy właśnie trochę taką antropomorfizację też tego systemu.
Bo na dobrą sprawę, kończąc już, to my chyba nawet nie wiemy, jakie warunki by musiała spełnić taka sztuczna inteligencja, abyśmy określali ją świadomą, bo nie wiemy do końca, czym jest świadomość, to raz. Może być też tak, że, co pan o tym sądzi, pojawia się świadomy algorytm, ale trwają dyskusje ekspertów w wąskiej bańce informacyjnej, bo my nie wiemy do końca, jak na przykład stwierdzić, że odróżnić tą autentyczną świadomość. Hipotetycznie przyjmujemy, że Lambda jest świadoma. No to skąd my wiemy, że to prawdziwa świadomość, a nie tylko deklaracje słowne, prawdziwe emocje? Bo taki klasyczny test Turinga, który proponował nam, że będziemy rozmawiać z komputerem, jeśli nie odróżnimy go przez x czasu od człowieka, to jest sztuczna inteligencja, na pewno nie sprawdzi się w przypadku symulowania świadomości.
No to prawda, no ale to jak gdyby wydaje mi się, że ten problem jest szerszy i nie dotyczy tylko algorytmów komputerowych, ale właśnie dotyczy też zwierząt, ale dotyczy też, tak jak mówiłem, pacjentów z uszkodzeniami systemu nerwowego. Można powiedzieć, że w pewien sposób też dotyczy dzieci, to znaczy jak gdyby nikt z nas nie pamięta tak bycia dzieckiem jakoś tak w pierwszych tygodni czy miesięcy i jak gdyby pytanie, czy my byliśmy wtedy świadomi, czy nie byliśmy, no czy jak gdyby ta świadomość się gdzieś wykształca dopiero, więc na te pytania tak naprawdę no, nie mamy odpowiedzi i tym bardziej trudno będzie nam na nie odpowiedzieć, jak przejdziemy do takich systemów niebiologicznych, które właśnie z jednej strony mogą się zachowywać bardzo tak bardzo sprawnie, no może nawet bardzo inteligentnie za jakiś czas, ale rzeczywiście to będzie trudne. No jak gdyby tutaj wydaje mi się, że dużo badań jeszcze, które jakieś dotyczą takich neuronalnych podstaw, mechanizmów świadomości, no też jakichś takich bardziej poznawczych czy psychologicznych aspektów związanych ze świadomością. Wydaje mi się, że dużo jeszcze badań musimy prowadzić, żeby trochę lepiej zrozumieć to zjawisko. No i na pewno tak, no na pewno jest to jedna z takich no największych obecnie zagadek nauki, czy właśnie zagadek ludzkości ogółem, i ona z czasem będzie stawać się dla nas coraz ważniejsza, no i choćby właśnie ta dzisiejsza nasza rozmowa to pokazuje.
Rozmawialiśmy o świadomości, o przyszłości symulowania procesów świadomościowych, o tym, czy algorytmy mogą być świadome. Państwa i moim gościem był doktor habilitowany Michał Bola, neuropsycholog z Pracowni Opracowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
No, dziękuję bardzo.
A ja nazywam się Kasper Kalinowski. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.